Dzień dobry Państwu. Spotykamy się dzisiaj w Instytucie Pamięci Narodowej w Gdańsku. Naszymi gośćmi są pan profesor Mariusz Wołos, reprezentujący Instytut Historii PAN oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, oraz pan profesor Marek Kornat, reprezentant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i także Instytut Historii PAN. Obaj panowie są tutaj autorami książki, którą chcemy państwu pokazać. Książki, która wywołała niemałą burzę w ostatnim czasie. Jest to biografia Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych. Bardzo obszerna książka, przygotowywana wiele lat, poprzedzona bardzo profesjonalną kwerendą. No i właśnie, postać niezwykle kontrowersyjna, wzbudzająca do dziś wielkie emocje, mimo że od wojny minęło już tyle lat, a jednak wciąż nie udało nam się tej postaci do końca poznać. Chciałabym z panami pomówić najpierw o tym, jak właściwie pracuje historyk przy biografii, a szczególnie przy biografii osoby, która no właśnie jest tak kontrowersyjna w historii i jest osobą tak naprawdę bardzo mało znaną. Czy ta praca różni się jakoś od każdej innej monografii? Czy trzeba się do niej jakoś szczególnie przygotować? Jak to było w przypadku tej książki? Pan profesor Mariusz Wołos.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję za możliwość opowiedzenia trochę o stronie warsztatowej powstania tej książki. Ja bym nawet zaryzykował takie twierdzenie, że ta postać jest właśnie dlatego taka kontrowersyjna, że jest tak mało znana. I mając świadomość tego, podjęliśmy trud zebrania możliwie dużej ilości materiałów, które posłużyły nam do napisania tej biografii. Ta praca heurystyczna, kwerendy archiwalne, no, nie będzie przesadą stwierdzenie, że niemalże po całym świecie, od Moskwy aż po Stany Zjednoczone, ale też instytucje regionalne, po to, żeby odtworzyć te mniej znane do tej pory fragmenty biografii Józefa Becka, przyniosła efekt, wydaje mi się, dobry, to znaczy polegający na tym, że my dostarczamy czytelnikowi materiału do przemyśleń, możliwie dużego materiału. Natomiast biografia jest bardzo trudną sztuką w naszej historiografii. Ponieważ oczywiście to jest banał, ale ten banał towarzyszy nam, biografom, zawsze. Musimy mieć świadomość, żeby uniknąć i hagiografii, czy nawet skłonności hagiograficznych z jednej strony, a paszkwilactwa z drugiej strony. I to są te ramy, to są te dzisiaj, powiedzielibyśmy, warunki brzegowe każdej pracy nad biografią. Mamy też świadomość ograniczeń źródłowych, bo ile lat byśmy tej kwerendy nie prowadzili, do jakich archiwów czy bibliotek relacji byśmy nie dotarli, to i tak źródłowo człowieka nie wyczerpiemy. W przypadku Józefa Becka sprawa była warsztatowo szczególnie trudna, ponieważ Józef Beck funkcjonował w kilku obszarach życia publicznego, to jest po pierwsze. I w zasadzie funkcjonowanie Józefa Becka jako ministra spraw zagranicznych, szefa dyplomacji, w ogóle jako dyplomaty, wymaga zupełnie innego warsztatu i podejścia warsztatowego niż przedstawienie Józefa Becka jako wojskowego, chociażby, a przecież wojskowym też był. A jeszcze innego warsztatu wymagają badania dotyczące, powiedzmy, aspektów życia osobistego Józefa Becka. I tutaj myślę, że przydało nam się doświadczenie warsztatowe. Kolega zajmujący się no, praktycznie całe swoje zawodowe życie historią dyplomacji, stosunków międzynarodowych. Ja też się tym zajmuję, aczkolwiek pisałem w życiu też i biografie wojskowych. Zaryzykowałbym nawet takie twierdzenie, że pisząc tamte biografie, uczyłem się pisać biografii Becka. To było dochodzenie do tej biografii, do której trzeba było dorosnąć. Nie można było tego zrobić, mając lat 30. Trzeba było mieć jednak spore doświadczenie właśnie warsztatowe, metodologiczne i mieć świadomość tego, o czym pani wspomniała, owej presji, owej kontrowersji. I ja powiem, że nie znam w historii Polski XX wieku postaci tak kontrowersyjnej jak Józef Beck. Chyba się nie mylę. Nie ma takiej postaci drugiej. I mając tego świadomość, trzeba było wszystkie te elementy warsztatu historyka i te szkoły metodologiczne, których nas uczono i sami żeśmy je też dopracowywali w swojej pracy, zużytkować, aby ta biografia powstała. Jest coś jeszcze. Mianowicie proporcje. Oczywiście Józef Beck przeszedł do historii jako szef dyplomacji. Z tego jest znany, to jest najbardziej znana jego działalność. Ona też wywołuje najwięcej kontrowersji, ale celowaliśmy jednak w biografię kompletną, w miarę pełną, akademicką, a to wymagało też dopracowania proporcji, bo na przykład Pro Domo Sua, ja jestem autorem ostatniego rozdziału, dotyczącego no niemalże pięcioletniego okresu pobytu Becka w Rumunii jako osoby internowanej. To jest 1/10 jego życia. To nie jest okres oczywiście najważniejszy i przełomowy, ale miałem źródeł więcej tylko do tego rozdziału niż wykorzystałem. Musiałem z części źródeł zrezygnować, bo ten rozdział nadmiernie by się rozrósł i mógłby wpłynąć negatywnie na kompozycję całej książki. I ostatnia kwestia w takiej przydługiej odpowiedzi na zadane pytanie. Tu jest jeszcze jeden problem. To znaczy są takie okresy w życiu Józefa Becka. Takim okresem jest też przynajmniej pierwsza część internowania, ale to kolega pewnie rozbuduje. Przede wszystkim jest to czas, kiedy on był szefem dyplomacji, jego ministerium, to są lata 1932-39, kiedy mamy raczej nadmiar źródeł, tylko źródeł specyficznych, gdzie trzeba przeczytać setki, jeżeli nie tysiące raportów dyplomatycznych, notatek, telegramów, żeby wyłowić strategię działania Józefa Becka, co jest trudne, ale na tym polega praca biografa dyplomatów właśnie, ale mamy też i takie okresy w życiu Józefa Becka, zwłaszcza przed rokiem 1926, gdzie on ze źródeł niemalże znika. I to było sztukowanie z kolei, szukanie źródeł, gdzie się tylko da, ażeby z tych puzli ułożyć obraz Becka żołnierza, Becka człowieka, Becka jako człowieka jeszcze młodego, pnącego się gdzieś tam po szczeblach kariery, jako jednego z wielu, z tłumu szerszego, wyłowić taką postać, to jest sztuka. Także tutaj to są bardzo różne problemy warsztatowe, z którymi przyszło nam się borykać. No, efekt jest chyba nie najgorszy.
Panie profesorze, pan wziął na siebie tę część, można powiedzieć, najtrudniejszą, najbardziej obarczoną właśnie tą czarną legendą Józefa Becka. No to jest ogromna odpowiedzialność. I teraz moje pytanie, jak pan do tego podszedł, właśnie do tego etapu życia, wiedząc, że jest on no tak często komentowany i tak bardzo źle komentowany zarówno w środowisku historycznym, ale też ogólnie w społeczeństwie i to nie tylko polskim, bo i za granicą. Jak pan podszedł do napisania tej części książki?
Cóż, ja może najpierw parę słów powiem o tej kontrowersyjności ministra Becka. Myślę, że musimy tu rozróżnić dwie rzeczy, a mianowicie akademicka historiografia i tak zwany publiczny dyskurs historyczny, choć nie ma jednego dyskursu, no tak to trzeba też widzieć. Innymi słowy, jeśli ktoś stworzy o wielkiej postaci historycznej dobry film, to wpływa znacząco na publiczny dyskurs historyczny na ten temat. Natomiast historiografia akademicka to są oczywiście książki, to jest dyskusja w środowisku historyków. I mnie się wydaje, że Józef Beck w tej właśnie sferze historii akademickiej nie jest tak kontrowersyjny, chociaż na pewno Na pewno nie ma jednego poglądu na temat bezalternatywności czy słuszności polityki równowagi, a już w szczególności polityki polskiej w roku 1938. Tu pojawia się, jak wiadomo, zagadnienie Czechosłowacji. Natomiast w dyskursie publicznym, gdzieś mniej więcej na początku lat 2000, wytworzyła się akcja, którą trzeba nazwać próbą pisania historii inaczej, a więc bez źródeł, na podstawie zasłyszanych opinii i haseł, bardzo często po to, aby udowodnić powzięte a priori postanowienie. W ten sposób wszystko można udowodnić. Nie wymaga to większych trudności, trzeba tylko jako tako operować słowem i mieć dojście do mediów, że się tak wyrażę, aby media mogły przekazywać daną opinię i aby ta opinia krążyła, wtedy znajdą się nowi adepci tego poglądu i tak dalej. Więc myśmy z tym się zagadnieniem rzecz jasna musieli się liczyć, natomiast nie prowadzimy tam żadnych polemik tego typu. Wydaje mi się, to jest dosyć oczywiste, że nie było takiej potrzeby. Kiedy mówimy o ministrze Becku, wydaje mi się, że dyskusja z tezami przeciwników dobrego wizerunku tego polityka jest stosunkowo łatwa. Moim zdaniem nikt nie potrafi wskazać, jak powinna byłaby wyglądać lepsza polityka zagraniczna Polski w latach 30. Mnie nie sprawiało nigdy trudności podejmowanie krytyki opinii tych, którzy wypowiadali się na ten temat. I wcale nie chodzi tu o apologię wszystkiego, tylko naprawdę nikt nie jest w stanie, moim zdaniem, ani udowodnić, że polityki równowagi nie było, ani że była lepsza opcja alternatywna, ani że w roku 38 czy też 39 istniały realnie lepsze możliwości walki o polską rację stanu. I w tych warunkach dyskusja z krytyką ministra Becka mnie specjalnie trudności nie sprawia. Nawet szczerze mówiąc, lubię tego typu rozważania. Pokazują mi one coraz mocniej słuszność decyzji, które były podejmowane w tamtym czasie. I tyle. To jest moje ogólne zdanie. Co do tego, co pani wspomniała, mianowicie złego odbioru polskiej polityki zagranicznej, w tym ministra Becka, w świecie, za granicą, no, tu jest bardzo wiele problemów, nie sposób o nich wszystkich powiedzieć. Ja mam wrażenie, że tendencja do oskarżania polskiego ministra spraw zagranicznych oczywiście nie wygasła, ale uległa pewnemu stonowaniu jednak na Zachodzie. Dochodzi za to mocno do głosu taka oto narracja, która, jakby to powiedzieć, tak przedstawia II wojnę światową, aby o nim raczej nie wspominać. To są częste zabiegi ostatnio na Zachodzie. Atakuje Polskę oczywiście coraz ostrzej Rosja, co jest związane z... Rosja ma na myśli nie historyków, nawet tylko czynniki polityczne oczywiście. Co jest związane, rzecz jasna, z polityką historyczną tego państwa, prowadzoną dosyć ofensywnie. Tylko czy to coś wnosi? Specjalnie niewiele, trzeba o tym pamiętać, ale wydaje mi się, że najlepsze chyba jest potraktowanie tego w tego typu akademickiej biografii per non est, i tak zostało to zrobione. Per non est to jest potraktowane, nie ma tam żadnych odwołań do tego typu uwag ludzi wykorzystujących historię do walki politycznej. Czy rzeczywiście ten okres ministerialny ministra Becka wymagał największych trudności w tej pracy? No, pewnie w tym zakresie, że źródeł jest istotnie dużo, natomiast nie da się zaprzeczyć, że zwłaszcza okres do 1932 roku wymagał pionierskiego przejścia przez problemy bardzo słabo rozeznane i to jest zasługą mojego kolegi profesora Wołosa. A jeśli chodzi o moją część, wydaje mi się, że największym mankamentem, który był nieunikniony jednak, jest to, że nie dysponujemy źródłami dotyczącymi rozmów ludzi tworzących ścisłe kierownictwo państwa. Wiadomo jest, że dwie osoby prowadziły dzienniki z tych spotkań. Premier Składkowski, który to zniszczył, i wicepremier Kwiatkowski, który też te akta zniszczył, żeby nie dostały się, chciałem powiedzieć, przejęzyczyłem się, dzienniki zniszczył w Rumunii, Kwiatkowski, aby się nie dostały w ręce wroga. W ten sposób, gdyby mnie ktoś zapytał, jak przebiegały rozmowy Józefa Becka z marszałkiem Śmigłym, Rydzem, a musiały takie być, i to dosyć często, zwłaszcza w czasach kryzysu, mogę o tym powiedzieć bardzo niewiele. Są to szczępy zapisane uszem Becka oraz w tych zeszytach, w jednym zeszycie Kwiatkowskiego, który ocalał i jest opublikowany, a dotyczy lata 1939 roku. Więc mimo nadmiaru nawet źródeł, bo to jest prawdą, mamy do czynienia z taką kwestią, która w najbardziej newralgicznym miejscu utrudnia rozeznanie problemu. Tu są bardzo istotne trudności. I może na koniec powiedziałbym jeszcze o jednym, a mianowicie biografia ta jest, no w dużej mierze jest biografią polityczną, to znaczy na politykę jest nastawiona. Nie jest tak, że jest opisywane na przykład życie osobiste, zresztą w okresie ministerialnym go prawie nie było. Wszystko było polityką dla ministra Becka. To jest jedynie sygnalizowane. Może dałoby się coś jeszcze więcej o tym powiedzieć, ale chciałem tym sprawom poświęcić miejsce właściwe do proporcji, która zakłada, że polityka była tutaj absolutnie treścią jego życia.
Wydaje się, że my jako społeczeństwo tak naprawdę bardzo mało znamy Józefa Becka. Panowie w sumie obcowaliście z tą postacią przez niemal 20 lat. I teraz moje pytanie jest takie, na ile panowie jesteście w stanie powiedzieć, że znacie Józefa Becka i jaki to był człowiek?
To jest najtrudniejsze pytanie. Ja bym powiedział, że wbrew pozorom nie znamy Józefa Becka. Obcujemy z nim źródłowo, czytając rozmaite materiały od chyba już ponad nawet 20 lat. Rozkładając to na każdego z nas, to wychodzi ponad 40 lat, czyli niemal tak długo, jak Józef Beck żył, bo on nie dożył 50 roku życia. Natomiast tu jest jeszcze jedna kwestia. Józef Beck nie pozostawił po sobie wspomnień, takich klasycznych. Oczywiście dyktował coś, co można by było nazwać jako wspomnienia, ale to są wspomnienia o polskiej polityce zagranicznej, ich uwarunkowaniach. Dyktował to w Rumunii. Zostało to drukiem ogłoszone kilkakrotnie. Tu zwłaszcza wielkie zasługi miała pani profesor Anna Maria Cięciała, która wydała te materiały dosyć dawno temu. Potem zostały jeszcze wznowione tu przy czynnym, aktywnym udziale pana profesora Kornata, ale tam Becka widać niewiele. Nie ma czegoś takiego, że on pisze ze swojej subiektywnej perspektywy. Pokazuje swoje myśli. Nie mówię nawet o pokazywaniu tych myśli na bieżąco, bo to jest dziennik, to jest diariusz. O ile on potem nie jest poprawiany, no to jest źródło fenomenalne. Czymś takim nie dysponujemy. Dysponujemy na szczęście diariuszem prowadzonym przez jego długoletniego zastępcę, czyli Jana Szembeka. To jest bardzo znane źródło, ale niezwykle pomocne i ono będzie pewnie długo jeszcze wykorzystywane. Natomiast Beck się nie odkrywał, tak bym powiedział. On w ogóle się nie lubił uzewnętrzniać. To był człowiek raczej zamknięty i skryty. Co więcej, osobistej korespondencji Józefa Becka z różnych lat, od wczesnej młodości, poprzez tę aktywność polityczną i nawet lata rumuńskie, tam jest może troszeczkę lepiej. Ja nie mówię o listach, które były pisane do ministrów, do ambasadorów, którzy byli też kolegami, czy nawet przyjaciółmi Beka, bo one zawsze miały jednak w mniejszym czy większym stopniu wyraz oficjalny. Ja mówię o takich prywatnych listach. Do ojca, do matki, do najbliższej rodziny, to dysponujemy szczątkami. On pewnie takie listy pisał, ale to się nie wszystko zachowało. Zachowało się bardzo mało. Jest trochę listów bardzo ciekawych już z okresu rumuńskiego do Pasierbicy. One pokazują osobowość też Beka. Mamy jakieś strzępy korespondencji z drugą małżonką, ale to raczej już też to są jej przekazy. I teraz odsłonięcie tej osobowości Beka, pokazanie go jako człowieka, a nie tylko jako polityka czy wojskowego, jest niezwykle trudne ze względu na niedostatek źródeł. I tutaj w tym kontekście odpowiadam na pytanie, że my tej postaci jednak nie znamy. Nie znamy. Możemy się pewnych rzeczy tylko domyślać. Ja podam jeden przykład, tylko jest pytanie, czy on jest wiarygodny. Druga małżonka Józefa Beka, znana Jadwiga z Salkowskich-Bekowa, która przeżyła męża niemalże 30 lat, pisała już na emigracji po II wojnie światowej takie, to nawet nie są wspomnienia, tylko prawdopodobnie na zapotrzebowanie któregoś z przyjaciół Beka, być może chodziło o wstęp do książki Ostatni raport, gdzie jest rys biograficzny napisany przez jego przyjaciela Tadeusza Szecla, być może to dla niego było pisane, tego nie wiem. Takie wspomnienie o mężu. I tam się odwołuje do poglądów rodziców Józefa Beka o nim, ale to są szczątkowe rzeczy, ale pisze jedną rzecz, która mnie uderza i która rzuca jednak pewne światło właśnie na Beka jako człowieka. Tylko czy to jest prawda, bo ja nie mogę tego skonfrontować, nie mam innego źródła. Bek wydaje nam się postacią kostyczną. Jak przyjrzymy się jego zdjęciom, to jest poważny pan, rzadko uśmiechnięty, raczej trzymający na dystans. Znaleźć zdjęcia uśmiechniętego czy rozradowanego Beka można, no najczęściej w obecności generała Wienia Wydugoszowskiego, który był jego przyjacielem. I teraz co pisze Jadwiga Bekowa? Że ten poważny mężczyzna, trzymający wszystkich na dystans, ten taki smutny nawet pan, powiedziałbym, w odbiorze, to jest maska. To jest maska, dlatego że on był człowiekiem skromnym, on był człowiekiem nawet takim, powiedziałbym, no niespecjalnie przebojowym jako człowiek. To pisze małżonka po jego śmierci. Czy faktycznie tak było? Trudno mi to powiedzieć. Ja to oczywiście cytuję, ale w zasadzie mogę pozostawić to tylko bez komentarza, bo gdybym miał jeszcze inne źródła, które by to potwierdzały albo zaprzeczały, że to była swoistego rodzaju maska, że za tym się kryła nieśmiałość. Nieśmiałość, to słowo pada, to może bym ten wątek rozwijał. I tak dalej, i tak dalej. Więc patrząc z takiej perspektywy, też źródeł, to nie, to my Beka nie znamy. Muszę powiedzieć jeszcze jedno. My go nigdy nie poznamy. To jest niemożliwe. My możemy do tego dążyć, my możemy się starać. Co innego ocena polityki, pewnych działań, jego wytycznych, instrukcji, podejmowania decyzji. Tu możemy oczywiście dywagować bez końca i to też pewnie będzie jeszcze robione, ale do tych cech takich osobowych, personalnych, czysto osobistych źródeł jest niezwykle mało i odtworzenie tej postaci od tej strony jest czymś naprawdę bardzo trudnym, nawet powiedziałbym karkołomnym.
Czytając tę książkę, ma się takie wrażenie, że rzeczywiście ta przysłowiowa czarna legenda, ona się Beka trzyma praktycznie całe jego życie. I on się z tą legendą musi zmagać nie tylko zanim został ministrem, potem kiedy został ministrem, ale przede wszystkim po jego śmierci. I tak jak pan profesor powiedział, ja nie wiem, czy jest w historii Polski druga taka postać, która byłaby tak źle oceniana za swoją działalność. I teraz moje pytanie, dlaczego tak jest, że Józef Beck ma praktycznie no, całe swoje życie i jeszcze na dodatek po śmierci no, właśnie musi się zmagać z tą swoją czarną legendą?
No, przede wszystkim dlatego, że polityka, którą robił, nie zakończyła się powodzeniem. Dała Polsce określone korzyści na krótki czas. To jest pierwsza sprawa. Ktoś taki zazwyczaj nie zajmuje miejsca na pomnikach, na cokołach, chciałem powiedzieć. Komuś takiemu nie buduje się pomników. No i to chyba jest pierwsza sprawa. Sprawa druga. Polska lat 30. próbowała osiągnąć wyższą pozycję na arenie międzynarodowej. To było przez naszych nieprzyjaciół, tych jawnych i ukrytych, ostro zwalczane. Polska polityka równowagi była więc przedmiotem ostrej krytyki na arenie międzynarodowej właśnie w latach 30. Dochodzi do tego oczywiście problem wewnętrznych Polski. Polska nie jest państwem przecież demokratycznym. Minister Beck jest uważany za czołową figurę reżimu przez tych, którzy opowiadali się przeciwko rządom marszałka Piłsudskiego i jego następców. Wreszcie dochodzi długi okres dyktatury komunistów w Polsce, skutkujący polityką dyskredytacji przedwojennej Polski, przedwojennej Rzeczypospolitej, wszystkimi możliwymi środkami, w służbie polityki oczywiście. Chodziło o udowodnienie, że w tamtym czasie działo się wyłącznie źle. To jest jeszcze jeden z motywów. Na Zachodzie, kiedy popatrzymy teraz na historiografię powojenną, historiografię stosunków międzynarodowych, to historiografia ta albo kłania się ku przekonaniu, że rok 39 to jest moment, kiedy można było uniknąć wojny rzekomo w ten sposób, że doszłoby do sojuszu mocarstw zachodnich ze Związkiem Sowieckim, a gdyby tej wojny jednak się nie udało uniknąć, byłaby sytuacja lepsza niż w rzeczywistości była, a Polska ten scenariusz jednak udaremniła poprzez sprzeciw wobec koncepcji przemarszu Armii Czerwonej. Pojawiały się też prace na Zachodzie, to jest szerszy nurt, w duchu zwolenników epismentu, w duchu obrony polityki epismentu, czyli przypomnijmy polityki uspokajania, zaspokajania roszczeń Niemiec, roszczeń terytorialnych przede wszystkim. Ta polityka, jak wiadomo, co do tego ja nie mam przynajmniej wątpliwości, przyczyniła się do wywołania II wojny światowej, a w każdym razie ułatwiła wywołanie II wojny światowej. Tyle tylko, że obrońcy epismentu zawsze, obrońcy polityki epismentu zawsze podejmowali temat Gdańska, uważając, że sprzeciw Polski w sprawie żądań niemieckich był niepotrzebny, że Gdańsk nie był zagadnieniem należącym do żywotnych interesów państwa polskiego. Innymi słowy, jest cała literatura na Zachodzie, która wyraźnie sugeruje odpowiedzialność Polski za wywołanie wojny. Ona dzisiaj przygasła, dzisiaj się o tym nie mówi tak wyraźnie, ale w latach 50., 60. takie prace powstawały. Dzisiaj raczej to tylko w publicystyce te głosy możemy spotkać, choć nie tylko. W każdym razie wreszcie dochodzi jeszcze jeden motyw. Motyw rzekomego taktycznego sojuszu Polski Piłsudczykowskiej i III Rzeszy. Polska jest oskarżana w tym układzie sił jako państwo, które dopomogło Niemcom w przezwyciężeniu izolacji, która rzekomo im zagrażała. Polska miała oddać Niemcom określone usługi w wywołaniu wojny. To są wszystko narracje mające moim zdaniem bardzo mało wspólnego z rzeczywistością historyczną, ale skutkują one określonym wizerunkiem przede wszystkim polskiej polityki zagranicznej. Ta polska polityka zagraniczna w każdym takim ujęciu zasługuje na negatywną ocenę. Albo była przeszkodą w realizacji polityki appeasementu, albo utrudniła wielki sojusz z Moskwą, albo dopomogła Niemcom w rozbiórce pokoju, sprzeciwiając się rozmaitym pomysłom, jak choćby Pakt Wschodni z 1934 i 1935 roku. Natomiast chcę jeszcze raz podkreślić, kiedy doszło do uwolnienia się Polaków spod reżimu PRL w roku 1989, ja nie znam poważnego historyka polskiego, który źródłowo to badał, który by podjął totalną krytykę założeń i wykonania polityki równowagi. No pisali o tym Piotr Łosowski przecież, pisał Michał Zacharias, pisał Stanisław Gregorowicz, tu w kraju, pisał Stanisław Żerko, który jest przeciwnikiem pojęcia polityki równowagi, ale nie jest krytykiem założeń ówczesnej polityki w sposób całkowity. Podejmuje natomiast ostro krytykę polskiej akcji antyczechosłowackiej jesienią 1938. Niemniej mamy tu do czynienia z pracami, które stworzyły określony, moim zdaniem, poważnie zobiektywizowany wizerunek problemów międzynarodowych Polski w latach 30. Tych prac akademickich jest dłuższa lista. Ja nie ujawniam żadnego nowego faktu o istotnym znaczeniu, który nie byłby wcześniej znany w tej książce. Natomiast wydaje mi się, że to jest pogłębione źródłowo i pogłębione od strony interpretacyjnej w stosunku do wcześniejszych ustaleń, głównie o te pola, które już wymieniłem. Czyli zagraniczna percepcja polskiego kierownictwa polityki, jego głównego twórcy, poglądy na temat rozwijającej się sytuacji. Tu na tym polu sądzę, że jest dużo nowego powiedziane.
A jakie pan widzi szanse, żeby się ten polski głos przebił na zachód, jeśli chodzi o Józefa Becka?
Jakie są szanse, żeby się polski głos przebił? Nie wiem, czy są szanse, czy nie ma. Wydaje mi się, że powinniśmy mówić własnym głosem. Powinniśmy podkreślać własne racje. Powinniśmy podkreślać to, co jest słuszne i co się broni. Powinniśmy podkreślać, że Polska w realiach polityki appeasementu i posiadając dwa wrogie, tak trzeba to podkreślić, mocarstwa ościenne, totalitarne, niespecjalnie miała wybór lepszego kursu. Ja go w każdym razie nie widzę. I moim zdaniem powinniśmy o tym mówić własnym głosem, a ten własny głos przedstawiać na forum międzynarodowym, czyli nie tylko pisać po polsku. Ale są takie tematy, gdzie słaby jest głos wciąż historiografii naszej na arenie międzynarodowym. I tu jest potrzebne bardziej przemyślane, wspierane też przez czynniki sprawujące jakiś rodzaj mecenatu nad nauką działania.
Pojawiły się takie opinie, kiedy ta książka się ukazała, bardzo ostre, ale pojawił się też taki komentarz, że jest to największa mowa obrończa Józefa Becka. Czy jest?
To jest teza profesora Antoniego Dudka, z którym polemizowałem już na ten temat. Nie, to nie jest teza obrończa, bo to oznaczałoby, że my wkraczamy w rolę adwokatów Józefa Becka, nie daj Boże sędziów. To nie jest rola historyka. To jest dostarczenie możliwie dużej ilości materiału do przemyślenia. Cóż tutaj z tego wynika? Że wiele kwestii, o które Becka oskarżano, nie ma dostatecznych podstaw źródłowych. Ja nie twierdzę, że te oskarżenia być może nie byłyby zasadne, gdyby takie podstawy źródłowe były, ale ich nie ma. Ich nie ma. Nikt nie jest w stanie udowodnić na podstawie dostępnych źródeł, a przekopałem te źródła i w Polsce, i za granicą, myślę, że dosyć dokładnie, faktycznego udziału, jeżeli w ogóle, w zniknięciu, udziału Becka w zniknięciu generała Zagórskiego, co wywołuje najróżniejsze, prawda, reakcje raczej negatywne dla Becka, wywoływało również w okresie międzywojennym. Podawano fantastyczne wręcz opowieści, i to nie tylko po polsku, bo to było głoszone także w językach, powiedzmy sobie, bardziej nośnych, by odwołać się tutaj chociażby do prasy francuskiej, czy do takiego dzieła niemieckiego publicysty i dziennikarza von Erzena, Das ist Polen, to jest Polska. To jednak ludzie czytali. Także nie, to nie jest tak. To jest praca naukowa, to jest praca historyczna, historyczna w rozumieniu dyscypliny naukowej. I tak ją traktujemy. Natomiast ja chciałem nawiązać do jeszcze jednej kwestii, która może powinna mocniej wybrzmieć, bo ona dotyczy też kwestii warsztatu pracy i możliwości pracy nad biografią tego akurat człowieka, tak wyjątkowego. Józef Beck, podobnie jak Piłsudski, był zdania, że dobra polityka sama się obroni. I w okresie prowadzenia tej polityki nie robiono wokół tego czegoś, co dzisiaj się nazywa PR-em. To znaczy, jeżeli robiono, to w bardzo nikłym zakresie. I tutaj, mając chociażby jako przeciwników jednak możliwości wykorzystywania prasy, propagandy przez stronę sowiecką, czy potem Trzecią Rzeszę, to wygląda dosyć skromnie. I teraz oczywiście możemy znowu potępiać, że trzeba było ten PR bardziej kreować i tak dalej, te racje polskie przedstawiać, gdzie się tylko da, kupować wręcz artykuły u Francuzów, u Brytyjczyków, u Amerykanów, no bo u Sowietów to się raczej nie dało i tak dalej. Tego nie robiono, bo kierowano się innymi zasadami. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię właśnie mowy obrończej, to też jest jeden problem i on też ma charakter źródłowo-warsztatowy i to też jest słowo Piłsudskiego, ja je zresztą tutaj cytuję. Plotka jest za wysoka, żeby moje progi są za wysokie, żeby plotka mogła je przeskoczyć. Tą maksymą kierował się również Beck. Dlatego jeżeli taki von Erzen opisywał... Propagandista niemiecki, że on zastrzelił Zagórskiego, opisuje plastycznie, obraz wręcz tworzy tej zbrodni, nie ma żadnej reakcji Józefa Becka, który wtedy był wiceszefem dyplomacji.
Dodajmy, że był to propagandista niemiecki szkalujący Polskę jako państwo dzikie.
Tak.
Jako naród,
tak,
który nie dorósł
tak,
do
cywilizacji w ogóle. Prawda?
Tak, ja w każdym razie nie udowodnił swojego moralnego prawa do posiadania państwa.
Takie głosy. I teraz mamy zderzenie dwóch rzeczywistości. Czy to jest mowa obrończa? Nie. To jest próba przedstawienia jednak tego, czego wtedy nie robiono, to znaczy tych racji, które wynikają ze źródeł, głównie ze źródeł polskich, a na zachodzie czy na wschodzie w ogóle nie są znane. I teraz cofając się nieco do tego pytania, co zrobić? No byłoby najlepiej, gdyby ta książka została przetłumaczona na język angielski i wydana w nośnym wydawnictwie anglosaskim, prawda? Może nie w takiej objętości, ale trochę mniejszej. Nie wiem, no mam nadzieję, że może to się stanie. Jak na razie, jeżeli chodzi o zagranicę, to muszę powiedzieć, że mieliśmy dosyć ciepłe sygnały czy zainteresowanie ze strony Francuzów, młodych historyków francuskich, którzy wiedzą o tej książce, co nawet mnie zdziwiło, bo nie znają języka polskiego, ale zobaczyli, że taka książka jest i uznali, że to jest coś, czym warto się zainteresować. I też pewne takie przebłyski bardziej może zainteresowania ze strony historyków rosyjskich, którzy najczęściej też po polsku nie czytają. W którą stronę to dalej pójdzie, no to już jest kwestia właśnie tego, o czym mówił kolega, czyli naszych osób stanowiących no, mecenat nad nauką polską. miejmy nadzieję, że trzeba to wspierać. Ale myśmy tę książkę adresowali do polskich czytelników przede wszystkim. Bo prawdą jest to, co pani powiedziała. W Polsce Józef Beck jest postacią nieznaną. Kojarzy się go ze słynnym przemówieniem z 5 maja, bo ono jest dostępne też w internecie. Kojarzy się go z postacią Józefa Piłsudskiego od jeden z jego przybocznych. No i oczywiście z tragedią września 1939 roku, ale czy się kojarzy właściwie, to ja mam już daleko idące wątpliwości. Także to jest książka, która jest przeznaczona w pierwszym rzędzie jednak dla polskich czytelników, co wcale nie znaczy, że nie mógłby się z nią zapoznać czytelnik obcy i miejmy nadzieję, że do tego kiedyś dojdzie.
Ja bym się chciał jeszcze może krótko odnieść do tego stwierdzenia, że jest to mowa obronna czy obrończa ministra Becka. Cóż, no jeżeli tak jest, to może to dobrze, dlatego że działania tego polityka były przedstawiane w sposób karykaturalny, sprzeczny z jakąkolwiek logiką i zdrową wyobraźnią historyczną setki razy. I wreszcie ktoś ma prawo powiedzieć inaczej, powiedzieć nie i przedstawić swój pogląd, który jest inny. Podam może 3 przykłady, żeby się ograniczyć, bo temat jest oczywiście szeroki. Jeżeli minister Beck złożył w 1936 roku w marcu deklarację dochowania sojuszu polsko-francuskiego, to historycy piszą, że prowadził jakąś dwulicową grę między Berlinem a Paryżem. No więc nie ma na to zgody. To odważny, dalekowzroczny krok polskiego męża stanu w trudnej sytuacji, dający poparcie Francji i tak czy inaczej zachęcający do oporu wobec Niemiec. A kiedy Francja nie zrobiła z tym nic, to oczywiście Józef Beck starał się zatrzeć ślady takiej deklaracji i starał się podtrzymać za wszelką cenę linię 26 stycznia 1934 roku, czyli linię porozumienia z Niemcami. A więc ja to piszę właśnie. Jeżeli ktoś twierdzi, że Polska zawarła tajny czy jawny układ z Niemcami i wzięła udział w rozbiorze Czechosłowacji, no tak dzisiaj mówi Putin, prawda? Tak właśnie mówi Putin, więc no, tak pisali historycy PRL, tak pisali historycy sowieccy, tak pisali niektórzy na Zachodzie. No, ale ja tak nie piszę, bo ja tak nie uważam i nie ma na to żadnych podstaw. Układu żadnego z Niemcami oczywiście nie było, bo gdyby taki był, musiałby zawierać wspólny modus operandi. Tymczasem tu poza wymianą informacji o posunięciach, jakie były prowadzone paralelnie, nie ma śladu porozumienia czy zawarcia układu. Ja też to piszę. Jeżeli wreszcie ktoś twierdzi, tak jak napisał ambasador Sergio Romano niedawno w gazecie włoskiej Corriere della Sera, że gdyby Polska przepuściła Armię Czerwoną, to Stalin by nie poszedł na pakt Ribbentrop-Mołotow, tylko by uderzył na Niemcy od wschodu i II wojna światowa szybko by się skończyła pokonaniem III Rzeszy i mielibyśmy w ogóle inną historię. No więc ja tak też nie piszę, bo to są bzdury. To pisze wybitny skądinąd pisarz historyczny włoski, autor kilkunastu książek, ale w tej materii prawdopodobnie nie posiada jakiejkolwiek wiedzy i pozostaje pod wpływem rosyjskiej propagandy historycznej, gdzie zresztą służył jako ambasador swojego kraju przez 5 lat. To są przykłady tej właśnie obrony. Więc jeżeli za to ktoś mówi, że to jest mowa adwokacka w obronie zmarłego polityka, dawno temu zmarłego, to ja to przyjmuję jako komplement.
Pan wspomniał tutaj o Czechosłowacji. To może wytłumaczmy przy okazji, na czym to polegało i skąd się bierze ta krytyka, jeśli chodzi o Czechosłowację, ponieważ nas będą oglądać nie tylko historycy. Może należałoby wytłumaczyć właściwie, dlaczego Beck podjął taką decyzję.
Postaram się krótko, chociaż to są sprawy skomplikowane. Zacząłbym od tego, że historycy i współcześni, obecnie żyjący chociażby czytelnicy prac historycznych, wiedzą, co było później. I to jest takie proste ułożenie, szukaj sobie przyjaciół blisko, a po co tę Czechosłowację jeszcze rozbierać razem z Niemcami, prawda, przecież sytuacja była wtedy już tragiczna i tak dalej, i tak dalej. To jest jedno. Natomiast tu trzeba uwzględnić nie tylko to, co było później, ale przede wszystkim to, co było wcześniej. To znaczy, kto wcześniej tę Czechosłowację w sposób brutalny, bezwzględny, brutalny odebrał Polsce w 1919 roku poprzez agresję militarną. Bo to jest wprost trzeba powiedzieć. Kiedy ja powiedziałem Rosjanom na jednej z konferencji o tym, jak traktowano jeńców polskich wtedy, w 1919 roku, jak to robili Czesi, to była zima, oblewali ich zimną wodą i pozwalali zamarznąć. Tam były zbrodnie po prostu dokonywane. To oni nie chcieli w to uwierzyć. Ja mówię, to jest nieprawda. Skąd pan to wie? No, na to źródła są. To jest też i kwestia losu Polaków mieszkających na terenie Czechosłowacji, na tak zwanym Zaolziu, Śląsku Zaolziańskim, części Śląska Cieszyńskiego, która to mniejszość była jednak poddana rozmaitym represjom ze strony Czechosłowacji przez długie lata 20. i 30. I teraz, czy w momencie, kiedy to państwo, a decyzję to nie my podjęliśmy, to Zachód podjął tę decyzję. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włosi, nawet przed Monachium. Monachium to już było podpisanie dokumentów z ustaleniami, które zapadły wcześniej, o czym Beck wiedział. To pozostało pytanie, czy my możemy mniejszość polską, bardzo zresztą polskości wierną i polskości lojalną, pozostawić na pastwę Hitlera. To jest ta determinanta, o której absolutnie nie można zapominać. Tutaj oczywiście pojawia się to, o czym mówił kolega, oskarżenia, no tak, ręka w rękę z Hitlerem, rozbierali Czechosłowację, byli pewnie jego sojusznikami. Nie, to nie było tak. To było rzeczywiście działanie paralelne, ponieważ ludzie tacy jak Józef Beck, ale nie tylko on, cała polska elita, mieli świadomość, że okazja taka, żeby się o tę odebraną część ziem polskich, zamieszkiwanych w zdecydowanej większości przez Polaków, upomnieć, ona się może już nie nadarzyć. I teraz ja, odpowiadając na pytanie, zadam pytanie. Czy są, czy były wówczas siły w Polsce, nie mówię tylko o przedstawicielach elity obozu pomajowego, ale także opozycji, w tym Narodowej Demokracji, najsilniejszej partii opozycyjnej, które byłyby temu przeciwne, bo powiem szczerze, że ja takich głosów nie znam. Spierano się co najwyżej o sposób załatwienia tej sprawy, że może nie tak brutalnie. I to spierano się też w łonie rządu. Wspomniany Eugeniusz Kwiatkowski był jednak zwolennikiem łagodniejszej formy upomnienia się o swoje. No, wybrano akurat taką opcję. Także to są elementy, na które się mniej zwraca uwagę. Na zasadzie, no, jeszcze przyłożyliśmy rękę do rozbioru Czechosłowacji, wpuściliśmy tych Niemców na południe od Polski i zwiększyliśmy zagrożenie. Ale nie można tego, o czym ja mówię, pomijać. Nie można pomijać, dlatego że Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, starała się w miarę swoich możliwości, czasami skromnych, dbać o Polaków mieszkających też poza granicami, a tutaj sytuacja była ewidentna. Dlatego też zdecydowano się podjąć takie kroki. Można by to było oczywiście w nieskończoność rozpatrywać i na wszystkie drobiazgi tutaj zwracać uwagę, co w książce jest, to jest opisane, myślę, że dobrze, ale ci, którzy Becka oskarżają o te działania, albo starają się nie pamiętać o tamtych rzeczach. To robi propaganda rosyjska dzisiaj, wielokrotnie. Oni podnoszą 1938 rok, rozbiór Czechosłowacji, ale już nie wiedzą o tym, co się stało w roku 1919. Albo nie chcą wiedzieć. A dlaczego? Albo te właśnie kwestie dotyczące mniejszości polskiej i tak dalej. To jest pomijane, spychane gdzieś tam na plan dalszy, a może trzeba było ich rzucić na pastwę tych Niemców i co? Jest jeszcze jedna sprawa. Czy można stanąć w obronie kogoś, kto sam bronić się nie chce? W interesie oczywiście państwowym, jednej i drugiej strony. Ja nie wiem, jakby wyglądała, bo to jest gdybanie, sytuacja, gdyby Czesi dali Niemcom odpór zbrojny. Czego zresztą część korpusu czechosłowackiego się wojskowego, ta młodsza zwłaszcza, młodsi oficerowie, oficerowie średni, oni chcieli walczyć, ale tu zadecydowały czynniki polityczne. Armia była wielką niemową, armia czechosłowacka, podobnie jak we Francji, nie tak jak w Polsce, gdzie jednak armia miała zupełnie inną pozycję w strukturach państwa i zdecydowano, że nie będzie obrony, że oni się temu poddają, temu dyktatowi. I teraz Polska miała wbrew decyzjom liderów czechosłowackich zacząć bić się z Niemcami o Czechosłowację. No przepraszam, ale to prowadzi do jakichś paradoksów zupełnie oderwanych od rzeczywistości. To najkrócej. Myślę, że tutaj wiele wątków pominąłem, ale gdybym miał to ująć w miarę syntetycznie, to chyba to właśnie zrobiłem.
To była kwestia Zaozia. Ja mam jeszcze tutaj prośbę do pana profesora Kornata o takie spróbowanie, przynajmniej pokrótce, wytłumaczenia naszym widzom, dlaczego, na czym polegało to ultimatum niemieckie dotyczące Gdańska i tej eksterytorialnej drogi i dlaczego Polska nie mogła tego przyjąć. Pytam o to, dlatego że bardzo często, i to nie tylko w Polsce, słyszy się takie komentarze i ja sama osobiście je słyszałam, że trzeba było Niemcom oddać Gdańsk i że to uspokoiłoby sytuację i że być może tej wojny by nie było. I teraz, no to oczywiście historycy wiedzą dlaczego, ale bardzo wielu ludzi po prostu nie zdaje sobie chyba sprawy z tego, na czym te żądania niemieckie polegały i jak to wyglądało, dlaczego Józef Beck ostatecznie wygłosił to słynne przemówienie, którego no, stał się symbolem.
Chciałem tu podkreślić, że aluzje niemieckie o potrzebie takiego połączenia były w obiegu dyplomatycznym wcześniej i minister Beck choćby z raportów ambasadora Lipskiego o tym się dowiadywał, ale nie było wprowadzone pojęcie eksterytorialności. Więc chcę podkreślić, że żądanie eksterytorialności było absolutnie nowe. Żądania te można było przyjąć albo odrzucić. Ci, którzy mówią, iż należało przyjąć jedno żądanie, a drugie odrzucać, moim zdaniem nie rozumieją sytuacji. To były żądania kategoryczne do przyjęcia lub odrzucenia. Niemcy się nie spodziewali, że Polska je odrzuci. Liczyli, że minister Beck przekona kierownictwo państwa i podejmie decyzję na tak, kierując się przede wszystkim przekonaniem o tym, że mocarstwa zachodnie Polsce nie przyjdą z pomocą, a na wschodzie mamy jeszcze wroga drugiego, który nam nie życzy dobrze. W ogóle rozmowę Berchtesgaden w styczniu 1939 roku Hitler zaczął od stwierdzenia, że tak mówi niemiecka notatka, Polska polskiej właściwie nie ma. Mianowicie, że może pan być chyba przekonany, że w obecnej Europie Niemcy są jedynym życzliwym mocarstwem Polsce. Życzliwym Polsce mocarstwem. Tak zaczął Hitler rozmowę. No więc Niemcy byli zaskoczeni tym. Józef Beck przekonał się bardzo szybko. To moim zdaniem świadczy o jego klasie jako polityka, że te żądania prowadzą do wasalizacji Polski i że nie chodzi o Gdańsk. Chodzi o ujarzmienie Polski. Żądania są wstępem, potem pójdą następne. To, że Józef Beck pojął to już w grudniu 1938 roku, a świadczy o tym instrukcja do Lipskiego, świadczy o Józefie Becku bardzo dobrze, bo po 15 marca 1939 to już obserwacja taka byłaby banalna, ponieważ Niemcy naruszyły zaraz ten świeży układ monachijski, dokonali totalnego rozbioru Czechosłowacji. Podpis Hitlera po marcu 1939 roku przedstawia bardzo niewielką wartość, mniej więcej tyle, co papier, na którym jest złożony. Tak to trzeba powiedzieć. I teraz przejdźmy do dwóch jeszcze ważnych spraw. Oddanie eksterytorialnej autostrady oraz Gdańska prowadzi do zamknięcia Polski na północ, do zamknięcia Polski w zakresie dostępu do Bałtyku, ponieważ choćby na teren owej autostrady eksterytorialnej Niemcy mogliby w każdej chwili wprowadzić siły zbrojne, Polska byłaby odcięta od zachodu, od północy, od Bałtyku. A dodajmy tutaj, że znana jest wypowiedź ministra Becka, choć ja jej zdaje się nie cytuję w tej książce, gdyż nie potrafię zlokalizować dokładnego jej brzmienia, ale krążyła ona przed wojną. Miał Józef Beck powiedzieć, że 60 kilometrów, o ile mi wiadomo, to było 80 wybrzeża Polska miała, ale powiedział, że 60 kilometrów jest dużo cenniejsze niż bezkresne przestrzenie na wschodzie. No, miał na myśli...
80 z helem.
Tak jest. Cywilizacyjne zagadnienie, też modernizacyjne, jakie daje dostęp do morza. Tu się pojawia wymowa tego stanu rzeczy. No więc to jest jedna rzecz. Podkreślić trzeba, że strona polska nie zajmowała stanowiska wszystko na nie. Jeśli chodzi o to połączenie drogowo-kolejowe, moim zdaniem można było z łatwością wynegocjować takie rozwiązania, które by albo rzeczywiście szły w kierunku tego, co powiedział sam Hitler, że technika winna być w służbie polityki, a nie odwrotnie, albo można byłoby uzyskać takie porozumienie, które by spełniało niemieckie życzenia, ale bez eksterytorialności. Dla Polski nie byłoby to łatwe, ale moim zdaniem były na to przesłanki. Polskie memorandum w tej sprawie i różne wypowiedzi ambasadora Lipskiego nie spotkały się z odzewem. Strona niemiecka nie wyobrażała sobie negocjacji innych niż natychmiastowe spełnienie obydwu żądań. To znaczy niektórzy wtedy, w tamtym czasie, którzy obserwowali politykę, nawet z pozycji wytrawnych komentatorów, jak na przykład Studnicki, nie rozumieli tego, że te żądania tworzą Junktim. Studnicki uważał, że na przykład, i to napisał publicznie do Becka w liście otwartym, należy oddać Gdańsk, bo i tak jest niemiecki, a w sprawie autostrady prowadzić rokowania przewlekłe. Otóż nie ma takiej możliwości. Ja takiej możliwości nie widzę. Pokazuje to seria trzech rozmów Lipski-Ribbentrop w ostatniej dekadzie marca 1939 roku. To były rozmowy takie, że należy się spieszyć, Beck powinien przyjechać do Berlina i natychmiast należy sporządzić odpowiedni układ. Jeśli ktoś mówi, że można było wszcząć rozmowy i prowadzić je na zwłokę, nie widzę takich możliwości, odrzucam takie rozumowanie jako ogólnie służące dezorientacji tych, którzy niezbyt dobrze znają źródła. To są tego typu wypowiedzi służą dezorientacji, chcę to mocno podkreślić, dezorientacji tych, którzy niezbyt dobrze znają źródła. Bo nie każdy musi być historykiem, nie każdy chodzi do archiwum.
Czyli większość.
Pewnie tak. I chciałem jeszcze podkreślić, że decyzja polska o odrzuceniu żądań w takim brzmieniu zapadła przed gwarancjami. Gwarancje nie były pobudką, nie były sprężyną. Decyzja o tym, że niepodległości nie można sprzedać przy zielonym stoliku, zapadła w styczniu 1939 roku. I jeszcze jedna rzecz. Znana jest wypowiedź Hitlera z 26 marca, gdzie on mówi, że nie chce zajmować Gdańska siłą. Mówi to do generałów Wehrmachtu. Nie chce zajmować Gdańska siłą, bo wepchnąłby Polskę w ramiona Anglii. Mówi to 26 marca. Dyplomacja niemiecka już wie o brytyjskich działaniach w duchu propozycji konsultacji kierowanych do Polski, do Sowietów i do Francji oczywiście. Ale ta wypowiedź nie może być rozumiana w ten sposób, że Hitler odżegnuje się od użycia siły wobec Polski. On tylko ocenia swoją dotychczasową politykę i ta jego wypowiedź należy rozumieć w takim kontekście, że był niemiecki plan zajęcia Gdańska zbrojnie przy bierności Polski, gdyby na przykład rząd polski dał tajnymi kanałami sygnał, że pogodzimy się z zaborem Gdańska, ale nie możemy go oddać w duchu ceremonialnym, czyli układu i jak jedzie do Berlina, podpisuje układ, zbywa Gdańsk, wraca do Polski i tak dalej. No to możemy sobie to wyobrazić jako katastrofę przecież. W każdym razie Hitler tu tylko konstatuje, że nie zdecydował się na użycie siły, bo mógł to zrobić, bo by Polskę wepchnął w ramiona Anglii. Ale to nie oznacza, że na tej wypowiedzi możemy zbudować rozumowanie, że gdyby Polska odrzuciła również ofertę gwarancyjną Chamberlaina, wojny by nie było i Polska i Niemcy żyłyby w spokoju. Jeżeli ktoś tak myśli, no uważam, że no niespecjalnie daje poznać po sobie rozeznanie realiów historycznych tamtego czasu. Także żądania są odrzucone, żądania są uznane, no to tu zmierzam do końca, żądania są odrzucone przez stronę polską, żądania są odrzucone, chcę podkreślić, w ten sposób, że towarzyszyła im polska kontroferta, która nie była przyjęta. Wynegocjowanie, powtarzam jeszcze raz, układu o specjalnym połączeniu kolejowym i drogowym było możliwe, ale nie eksterytorialnym. To są rzeczy bardzo istotne. Niemiecka oferta podpisu Hitlera pod gwarancjami naszych granic nie przedstawiała żadnej wartości, zwłaszcza po zerwaniu układu monachijskiego. No bo skoro Hitler negocjuje, podpisuje i zrywa umowę z wielkim mocarstwem, jakim jest Zjednoczone Królestwo, to jego podpis w układzie z Polską jest jeszcze mniej warty i też będzie oczywiście problematyczny od samego początku. Te żądania Niemcy uznali w kwietniu za nieskuteczne swoje żądania i jednorazowe. Jednorazowe w tym sensie, że nie było już do nich powrotu. No i tu dochodzimy już do chyba końca tej opowieści, bo wszystkie te sprawy są w tej książce spokojnie pokazane, mam wrażenie. No i też znane, to co Niemcy robili już latem, to znaczy stworzyli jeszcze pakiet nowych żądań, one służyły już tylko uzasadnieniu pretekstu do wojny i rozerwaniu sojuszu polsko-brytyjskiego. A więc mam tu na myśli 16 punktów i to było coś w rodzaju ultimatum, choć nie było notyfikowane rządowi polskiemu. To ultimatum, jeśli to nazwać ultimatum, no zakładało już żądania bardzo daleko idące, mianowicie plebiscyt na Pomorzu Gdańskim pod auspicjami mocarstw. Gdańsk wraca natychmiast do Niemiec. Gdyby Niemcy wygrały plebiscyt, zabierają całe Pomorze, ale dają Polsce w Gdyni wolny port. Wolny port, korzystanie z wolnego portu. To były żądania, które miały epizerów, jak to się mówi, czyli zwolenników zaspokajania w Anglii, nakłonić do zerwania sojuszu z Polską, do czego na szczęście nie doszło. Żądania niemieckie były no nie do przyjęcia i to jest moje zdanie, nie pierwszy raz go oczywiście wyrażam. Prowadziły do uruchomienia mechanizmu ujarzmienia Polski, chcę to podkreślić, ujarzmienia Polski. Formalnie były bardzo umiarkowane, tak trzeba to ująć. Nie dawały żadnych szans jednak spełnienia, aby zachować niepodległość. Wszystko wskazuje na to, że były początkiem następnych żądań, no bo jak możemy sobie wyobrazić niemieckie Lebensraum z Polską, która odda tylko autostradę i Gdańsk. No ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. Sprawa byłaby kapitalna, chociaż tu wkraczamy bardzo na teren już co by było gdyby, ale sprawa byłaby kapitalna, gdyby na przykład mocarstwa zachodnie były w stanie powtórzyć taki scenariusz jak w I wojnie światowej, czyli stworzyć front i prowadzić przewlekłą wojnę na froncie zachodnim przeciwko Niemcom. To wtedy przyjęcie żądań niemieckich miałoby jakiś sens, bo Polska by pozostała nieuwikłana w wojnę, mocarstwa zachodnie biłyby się z Niemcami, a Polska by mogła czekać w pogotowiu i to Polska by zdradziła Francję, a nie Francja Polskę. To by było kapitalne. Prawdopodobnie Studnicki tak rozumował. No ale przecież nie było szans na to, żeby powtórzyć scenariusz I wojny światowej. Brytyjczycy by nie mieli dostatecznych sił lądowych, aby je wysłać do Francji. Francuzi byli po tej katastrofie, jaką była olbrzymia ofiara ludzka w I wojnie światowej, nie byli zdolni powtórzyć czegoś podobnego.
No i był Związek Sowiecki.
No i był jeszcze Związek Sowiecki, który by czyhał na wschodzie jako ten tertius gaudens, czyli trzeci cieszący się, jak mówi się w łacińskiej formułce. Więc ten scenariusz, jeśli ktoś o nim marzy, też jest nierealny, nieosiągalny. Także decyzja ministra Becka była prawidłowa i jego rozeznanie co do sytuacji ze stycznia 1939 roku bardzo dobre. Chodzi o ujarzmienie Polski, żądania będą stopniowane i należy je odrzucić, ryzykując nawet wojnę. I jeszcze chciałem ostatnią rzecz podkreślić, to jest bardzo moim zdaniem ważne. Tak, Józef Beck był niewątpliwie człowiekiem, który ufał w możliwość dojścia do porozumienia z Hitlerem. Są na to liczne wypowiedzi z lat 34-38. Ale był też pierwszym politykiem europejskim, który dostrzegł, że to państwo dąży do wywołania albo wojny światowej, albo dominacji nad całą Europą, bijąc po kolei w izolowanych konfliktach kolejnych przeciwników, albo jeszcze lepiej, wymuszając żądania, przyjmowanie żądań pod groźbą siły. I tu moim zdaniem Beck wyrasta w tych warunkach na polityka bezspornie wybitnego. Jeżeli zważymy, ja tam to cytuję celowo, w brytyjskich archiwach Foreign Office, Q w Londynie, jest pakiet listów gratulacyjnych, które dostał Chamberlain za uratowanie pokoju. Tam są rozmaite nazwiska mężów stanu europejskich tego czasu. Na tym tle Józef Beck wypada moim zdaniem zupełnie dobrze.
Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę. Książki bardzo gratuluję, bo jest rzeczywiście, to jest kopalnią wiedzy na temat tej postaci, która jest szalenie ciekawa dla naszej historii. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za rozmowę.
A my dziękujemy za zaproszenie.
Ja też dziękuję.